Z nami jest obrońca pastora Pawła Chojeckiego, mecenas Andrzej Turczyn. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Andrzeju, jak przyjąłeś wyrok w sprawie pastora Pawła Chojeckiego, który dzisiaj zapadł?
No, ja byłem obrońcą Pawła od samego początku, ponieważ wyrok nie taki, jak uważam, że powinien być, no to nie ma dzisiaj dnia jakiegoś takiego triumfu, zadowolenia. To jest dzień raczej jakiejś zadumy związanej z treścią tego wyroku. Osobiście się z tym wyrokiem nie zgadzam. Jestem zawiedziony, jest mi, że tak powiem, przykro, smutno. Nie uważam, żeby jakby... Znaczy myślę, że będzie ciąg dalszy tej sprawy. Natomiast osobiście to powiem, że no, ponieważ wydaje mi się, że ją dosyć dużo napracowałem przy tej sprawie, a po wysłuchaniu ustnych motywów, którymi uzasadniał tak wstępnie wyrok sędzia sprawozdawca, no to z takim zawodem też jakby taki zawiedziony jestem, że pan sędzia w żaden sposób nie odniósł się do tej ciężkiej pracy, do tych argumentów, które zaprezentowałem w swoich, podkreślam, 54 pismach złożonych do sprawy, a ograniczył się pan sędzia, no tak w dużej mierze, do powtórzenia zarzutów, czy tam powtórzenia tez wynikających z aktu oskarżenia.
Jak oceniasz uzasadnienie wyroku?
Uzasadnienie wyroku, no znaczy to nie jest jeszcze uzasadnienie wyroku, bo uzasadnienie wyroku będzie w formie pisemnej, tak przewiduje postępowanie karne. W ciągu 7 dni od dnia wydania wyroku złożę wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, po doręczeniu tego wyroku złożę apelację, to jest oczywiste, że tak będzie. Natomiast powiem coś takiego, wydaje mi się, albo nie wydaje mi się, tylko chciałbym, żeby ustne motywy wyroku, żeby to ustne uzasadnienie wyroku, które zostało dzisiaj w Lublinie wydane, było publicznie dostępne. Chciałbym, żeby wszyscy Polacy, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z tym, co wstępnie powiedział sędzia sprawozdawca o tym, dlaczego skazuje Pawła Chojeckiego. Chciałbym z tego powodu, że ten wyrok, co do którego jest bardzo duże przecież zainteresowanie medialne, będzie miał wpływ na to, co można w Polsce mówić. Myślę, że Polacy powinni dowiedzieć się, że nadchodzą czasy, że nie będzie można mówić tego, co się myśli. I to wcale nie chodzi o to, że nie będzie można mówić czegoś takiego bardzo skrajnego. Bo myślę, że jakby właśnie o to mi chodzi, że gdyby to uzasadnienie, te motywy wyroku zostały upublicznione, ja myślę, że no może tak będzie, gdyby wszyscy z uwagą wysłuchali, albo ci, którzy chcą, z uwagą wysłuchali, to moim zdaniem będą nieco wstrząśnięci tym, co będą mogli tam usłyszeć.
My to uzasadnienie ustne wyroku opublikujemy na naszej stronie idźpodprąd.pl, żeby wszyscy z Państwa mogli się z nim zapoznać. Mówimy o sędzim Andrzeju Klimkowskim z Lubelskiego Sądu Okręgowego. On wydał wyrok. Co dalej? Ludzie pytają, czy to już koniec procesu pastora Pawła Chojeckiego?
No nie jest to koniec, jest to etap postępowania. Został wydany wyrok przez sąd pierwszej instancji. Od tego wyroku przysługuje apelacja. Apelacja po wysłuchaniu uzasadnienia ustnego na pewno będzie złożona. Wyrok czy uzasadnienie ma taki cel, żeby przekonać do racji, którymi się posługuje sąd w momencie wydawania wyroku. Zdarza się tak, że takie motywy wyroku przekonują. Nawet osoby, które są stawiane pod zarzut, są oskarżane. Czasami jest tak, że sędzia jak uzasadni, no to no nie zgadzam się, ale rzeczywiście przekonuje. Natomiast no mnie pan sędzia w ogóle nie przekonał. Myślę, że to motywy wyroku mnie przekonały do tego, że no bezwzględnie w tej sprawie trzeba złożyć apelację. Ta sprawa musi być rozpatrzona jeszcze przez inny skład sądu, inny sąd wyższej instancji. No i w momencie, kiedy ten wyrok został wydany, to o ile jeszcze na początku to można było mieć takie myśli, że no to jest sprawa Pawła Chojeckiego, ale no już od tej chwili to jestem przekonany, że to jest sprawa wielu osób, bo granice wolności wypowiedzi, które zarysował sąd w Lublinie, sąd pierwszej instancji, myślę, że przynajmniej moja taka ocena prawna jest, że no są w istotnej mierze zawężone w stosunku do tego, co dotychczas można było wyczytać w orzecznictwie sądowym, nie tylko orzecznictwie sądów polskich, ale też orzecznictwie organów międzynarodowych. To bym tak ocenił, że sąd tutaj w istotnej mierze, moim zdaniem w istotnej mierze wskazał kierunek ograniczenia tego, co można mówić. No ja się z tym nie zgadzam, bo to jest moim zdaniem sytuacja niebezpieczna.
Andrzeju, na koniec podziękuję ci, tak no powiedzmy prywatnie czy po przyjacielsku, bo wiem, że przecież zdecydowałeś się bronić mnie nie ze względu na swój zawód, nie ze względu na rozgłos, tylko ze względu na to, że podzielamy te same wartości od mniej więcej 30 lat. Widzę, jak się przydały się twoje studia i później nauka tych zawodów prawniczych i że dzisiaj możesz tak ważną rolę w Polsce odegrać, no razem ze mną, no akurat ja jestem twoim klientem jako oskarżony, ale cieszę się z tego tandemu i dziękuję ci bardzo.
No ja nie wiem, co mam powiedzieć na takie słowa. Mnie ta sprawa ciekawi, no raz, że z powodów takich, że no moim zdaniem, znaczy czuję problem sprawy, znaczy czuję problem nieco szerszy niż tylko problem dotyczący jakby ciebie, osoby, którą reprezentuję. No tak nie myślę, że po tym, co usłyszałem dzisiaj, to tym bardziej jestem przekonany, że ta moja rola to jest taka trochę jednak inna niż myślałem na początku, zupełnie nieświadomy chyba toku spraw, o tak.
Andrzeju, dziękujemy ci serdecznie za twój czas i będziemy w kontakcie. Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego, był z nami. Dziękuję ci.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jakie były pani takie pierwsze odczucia, kiedy dowiedziała się pani o tym wyroku i jakie według pani ten proces i ten wyrok będą miały szersze konsekwencje?
Hańba, to jest po prostu hańba. Przyznam się szczerze, no fakt, że sąd jak gdyby całkowicie kupił tą narrację prokuratury, dla mnie był szokiem, jednak myślałam, że no, aż tak źle z polskimi sądami nie jest. Mam wrażenie, że no, będzie jakiś taki cały szykowany, jest jakiś taki mundurek poglądów, które będzie można mieć w Polsce. No, musiała być pierwsza ofiara, która pokaże też innym, że trzeba się korygować. Odbieram to oczywiście no, jako atak na wolność wypowiedzi, atak na pastora, ale przede wszystkim uważam, że to jest atak na środowisko Idź Pod Prąd i o to chodzi. Chodzi o to, żeby to środowisko ośmieszyć, zmarginalizować, aby ludzie na przykład, kiedy zadają się pytania, no, czy wystąpi pani w tym programie, no to powiedzą, o nie, no był przecież ten wyrok. No więc ja tutaj mówię, że będę występować w telewizji Idź Pod Prąd i że to dopiero początek i że na pewno państwo złożycie, pastor złoży apelację. I jestem pełna nadziei, myślę, że wszyscy będziemy się o to modlić, że ten wyrok będzie przychylny dla pastora. To jest tylko początek tej drogi, wszystko jeszcze przed nami i to naprawdę może skończyć się dobrze. Teraz ważne jest, abyśmy byli z telewizją Idź Pod Prąd, wspierali ją, bo robi bardzo dużo dobrego.
Polskie media, oczywiście szeroko informacje o procesie podały, o wyroku, no ale zabrakło tych mediach jakiegoś komentarza do tej sprawy. Dlaczego według pani polscy dziennikarze właśnie zachowali się w ten sposób?
Znaczy, ja myślę, że cel był bardzo prosty, znaczy powiadomić o porażce, doprowadzić w związku z tym do zmarginalizowania. No to jeżeli chce się to zrobić, to nie można tematu długo ciągnąć, prawda? Trzeba tylko podać informację, no przegrał. Nie mówiąc już, czym był ten proces, a miał pokazać, jak to jest z wolnością wypowiedzi w Polsce. O to chodziło i dlatego nie mogło być żadnej opinii, żadnych dyskusji. Przekaz był już przygotowany, wydaje mi się, przed wyrokiem, że taki będzie. No, być może nie wiedzieli, jaki będzie wyrok, nie zakładam, że wiedzieli. Ten przekaz miał taki od razu pójść. Także no, to jest, tak to wyglądało, to jest bardzo smutne, ale to jest jeszcze, wydaje mi się, to powinno nam dodać takiego wiatru w żagle, że zobaczcie, jak bardzo się boją telewizji iść pod prąd i trzeba zrobić wszystko, żeby ona przetrwała i zrobić wszystko, aby pokazać, że ci ludzie nie mają racji.
Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest: podoba mi się to, co robisz. Chcę ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja 1000 gitar nam gra. 1000 osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji Idź Pod Prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.